Ludzie i pieniądze.
Udało się. W 72 godziny podpisano 62 umowy na kwotę 120 miliardów złotych z SAFE tylko z polskimi firmami. Jakie skutki tego dla gospodarki, czy też dla mniejszych firm podwykonawczych? Jaka płaca minimalna w przyszłym roku? Związki chcą 5200 zł, Lewica chce wyłączenia dodatków z płacy minimalnej, a przedsiębiorcy rwą włosy z głów od lipca. Państwowa Izba Pracy będzie kontrolować umowy zatrudnionych osób, jakich można spodziewać się skutków wejścia w życie nowego prawa i jak jedna krewetka może sprowadzić kłopoty, czyli absurdy polskiego prawa podatkowego. Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Arkadiusz Gasperczyk, dyrektor w firmie Leofarma. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wracamy do SAFE. Było mało czasu, żeby podpisać umowy do końca maja jedynie z polskimi firmami i w 72 godziny, tak jak już mówiłam, podpisano 62 umowy. Kwota to 120 miliardów złotych. Wszystko z SAFE. Pieniądze trafią do około 10-11 tysięcy polskich firm, w tym około 900 z Pomorza. Polskie firmy wywiążą się ze zobowiązań do 2030 roku, więc mają niecałe 4 lata czasu. Umowy podpisano między innymi z remontową Shipbuilding w Gdańsku i Radmorem oraz Advanced Protection Systems w Gdyni. A już niebawem w drugim etapie unijnego SAFE-u rząd rusza z ekspansją polskiego sprzętu na inne rynki, na czym też mają skorzystać polskie firmy. No i chciałam panów zapytać po tym, jak w rekordowo krótkim czasie udało się podpisać umowy z polskimi firmami i wydać wszystkie, czy też zagospodarować wszystkie pieniądze, które były na to przeznaczone. A potem przed nami kolejne fazy SAFE. Na ile i czy będzie to koło zamachowe dla naszej gospodarki? Nie patrząc tylko na jakby kwestie obronnościowe, zbrojeniowe, tylko raczej o te wartości dodane, o te, co jest obok.
Jeśli chodzi o wartość dodaną, to na pewno jest to duże koło zamachowe. Znaczy musimy sobie zdać sprawę, że z tymi wszystkimi firmami, o których mówimy, a to jest w polskiej grupie zbrojeniowej, powiedzmy, że te największe są mniej więcej rozpoznawalne, chociaż pewnie nie każdy ma tą świadomość, ale kooperuje około 12 tysięcy firm. Więc to jest bardzo duże wsparcie. Natomiast dla mnie jako człowieka jest rzeczą dramatyczną, że tyle pieniędzy trzeba wydawać na obronność, na coś, co nie zostanie wykorzystane. Mamy nadzieję, że nie zostanie wykorzystane. I jak oglądamy czasami te rzeczy, które można kupić z wojska z demobilu, one są po prostu jeszcze zupełnie zapakowane. W zasadzie nieużywane nawet na poligonie, zestarzały się i trzeba je oddać za bezcen w zasadzie, w cenie złomu. Więc to jest w tym wszystkim tragiczne, a to są setki miliardów złotych. Natomiast jeżeli patrzymy przez pryzmat gospodarczy, bo jesteśmy w sytuacji, jakiej jesteśmy, to oczywiście po pierwsze, bardzo dobrze, że ten system wszedł, mówię tutaj o SAFE, w życie, ponieważ to nie jest tylko finansowanie doraźnych zakupów, ale to jest umożliwienie tym firmom planowania strategicznego na ileś lat. To jest raz. Dwa, wszyscy kooperanci, którzy współpracują, mają też zapewnioną pracę, a co za tym idzie etaty, mogą spokojniej patrzeć w przyszłość, bo te kontrakty są wieloletnie. To nie jest tak, że do 30 i koniec, tylko do 30 muszą być zrealizowane zamówienia związane z tymi kontraktami w zakresie bazowym, ale później przecież to trzeba wszystko serwisować, utrzymywać, upgrade'ować, jeśli chodzi o systemy cyfrowe, a tak de facto każde narzędzie pola walki w tej chwili to są systemy cyfrowe, które starzeją się szybciej niż zdecydowanie niż taki hardware, nazwijmy to, mechaniczny. Natomiast drugą stroną jest to, że cały ten system uwalnia też możliwość finansowania komercyjnego, czyli zaciąganie kredytów. Do tej pory banki nie były chętne finansować tego typu wydatków, nie udzielały kredytów, no bo nie było pewne finansowanie. W tej chwili cały ten system uruchomił pewną machinę, a banki mają nadpodaż pieniędzy i nie do końca wiedzą, co z nimi robić, więc to też może być powód, dla którego ten cały system się ruszy. Ja nie jestem bankowcem, ale no to jestem ekonomistą, więc to też w jakiś sposób no wskazuje, że ten rynek zostanie uruchomiony, a na pewno banki będą chciały z tego skorzystać. Więc kolejna rzecz jest taka, że jeżeli my będziemy rozwijać własne systemy, a w umowie SAFE, w całym tym programie jest powiedziane, że chyba 90% wydatków ma być realizowanych w ramach polskich zamówień, czyli zamówień w polskich firmach, może źle się wyraziłem, w polskich firmach. Oczywiście nie wszystko możemy kupić, bo bardzo strategiczny zakup, jak samoloty do tankowania w powietrzu, no my nie mamy takiej technologii, jej nie stworzymy, więc ale kupimy to u Kanadyjczyków, z tego co mi wiadomo. Okręty podwodne. To jest akurat robione poza SAFE, ale my tej technologii nie mamy, więc tego typu i podobne no, musimy gdzieś zakupić za granicą, bo nie wykorzystamy tego. Natomiast Polska jest potęgą w wielu przestrzeniach, na przykład dronowej. Jako jedyni mamy podpisaną umowę z Ukrainą na wykorzystanie ich technologii dronowej, a w tej chwili Ukraina jest liderem. Nawet Amerykanie
na świecie,
nawet Amerykanie zabiegają o wsparcie w tym zakresie. Więc to spowoduje, że też inne kraje będą u nas zamawiać, więc to koło się zacznie napędzać. Więc reasumując, bardzo dobrze, że to się stało, że podpisaliśmy i że no i że jesteśmy w stanie się bronić, choć jak podkreślam, jest to dla mnie porażka cywilizacyjna.
No, ale ja wezmę pod uwagę to, że sporo z tych technologii wojskowych, one mają zastosowanie dual use, czyli na czas wojny i na czasy pokoju, więc ja mam nadzieję, że będzie to w ten sposób robione, że więcej będzie przydatnych na czas pokoju i będzie można z tego potem korzystać.
Oczywiście, no wolałbym, żeby to szło w drugą stronę, ale już oddaję głos.
Tak. Arkadiusz Gasperczyk.
Ja z kolei na technologiach obronnych się nie znam, więc się wypowiem. Poza tym, że kupujemy sprzęt i takie gotowe produkty, to też trochę inwestujemy w to, żeby te technologie podnosić i też inwestować, coś nowego wytwarzać, więc ten cały wianuszek czy pierścień firm, który jest skupiony wokół wydatków z SAFE-u, mam nadzieję, że podniesie po prostu umiejętności technologiczne i też wykorzysta nowe technologie. To, na co nie zwracamy uwagi, bo to nie są tylko polskie zakupy w polskich firmach, to też są zagraniczne zakupy w polskich firmach i to, że Kanadyjczycy chociażby, czy Skandynawowie chcą kupować od nas, czy drony, czy inne technologie, nawet już takiej bardziej sprzętu ciężkiego, to też wpływa na to, że ten sektor się będzie rozwijał. I umówmy się to, że Stany Zjednoczone wydają bardzo dużo pieniędzy na obronność, to też jest jakimś tam kołem zamachowym i dużym kawałkiem ich gospodarki, więc mam nadzieję, że nie będziemy musieli inwestować długoterminowo czy długofalowo w to, żeby sektor obronny był dla nas jakoś super istotny w całym PKB. Natomiast to też wpływa właśnie na rozwój technologiczny i całego wianuszka firm długofalowo. No i cóż, no, czasy są jakie są, więc trzeba te pieniądze przesuwać i te 5% PKB musi się znajdować na obronność. Jeszcze jeden aspekt jest taki, że my przesuwamy te pieniądze na SAFE, przez co uwalniamy pieniądze na to, żeby chociażby policję czy straż graniczną też doposażyć. To, co prezydent Nawrocki jakoś tam zawetował, no to też udało się poprzesuwać środki i mam nadzieję, że dzięki temu też będzie doposażenie tych służb mundurowych, które w oryginalnym SAFE też było uwzględnione.
No właśnie, żyjemy w niestabilnej sytuacji geopolitycznej, dookoła wybuchają wojny, mamy już od długiego czasu za wschodnią granicą niespokojnie jest w okolicach Zatoki Perskiej, w Iranie. Raz wszystko zmierza ku pokojowi, potem nagle się okazuje, że są bombardowania i niekoniecznie ten pokój będzie, co bardzo wpływa na ceny surowców i tak dalej, ale też na samo postrzeganie, w jak niebezpiecznym świecie nam przyszło żyć. I chciałam podpytać, czy w związku z tym, że właśnie u nas pieniądze z sejf pójdą na wydatki na obronność, na cyberbezpieczeństwo, na rozwój nowoczesnych technologii, na te technologie dual use, na ile to wpłynie na postrzeganie Polski jako kraju bardziej bezpiecznego przez biznes zagraniczny? Czy wpłynie?
Na pewno w jakimś stopniu wpłynie, natomiast tak na dobrą sprawę najbardziej wpłynie czas. Pamiętamy moment rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przez Rosję i ten moment, kiedy wiele inwestycji, które były zapowiadane, zostały wstrzymane. Wiele firm gdzieś albo wstrzymało z rozwojem, albo po prostu wręcz stwierdziło, że w komunikatach prasowych, że wycofują się. Analitycy o tym wyraźnie pisali. Był odpływ z giełdy. Ale wystarczyło kilka miesięcy i trochę ta sytuacja okrzepła. W tej chwili już znowu mamy inwestycje, mamy plany rozwojowe, mamy kolejnych inwestorów, którzy u nas stawiają fabryki. Więc czas najbardziej działa. Oczywiście ryzyko zawsze jest, ale trochę to tak jak z burzą albo z trąbą powietrzną. No, mamy świadomość, że ona gdzieś tam jest, może gdzieś nawet widzimy ją na jakichś radarach pogodowych, no ale póki jej nie mamy, no trzeba z tym żyć. I trochę tak jest. A my nie jesteśmy małym krajem, tylko jesteśmy jednym z większych krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy krajem, który cały czas po pierwsze jest atrakcyjny ze względu na koszty pracy też, o czym jeszcze będziemy mówić. Jesteśmy zaawansowani technologicznie. Jeśli chodzi o bankowość, to myślę, że ktoś, kto jeździ po Europie albo po świecie, ma świadomość, że bankowość jest u nas jedna z najbardziej rozwiniętych i w ogóle nie to, że nie mamy się czego wstydzić, ale po prostu możemy być przykładem dla wielu gospodarek. Jeśli chodzi o stacje benzynowe, dla zwykłego użytkownika tak samo. No, nie znam w Europie, a dużo jeżdżę, państwa, gdzie stacje benzynowe są tak rozwinięte i dają taki komfort jak w Polsce. Więc na pewno też będziemy postrzegali, co zresztą tutaj kolega powiedział, jako państwo, które będzie tą technologię rozwijać. Oczywiście ona często jest dual use, ale też jesteśmy doceniani i te inwestycje i pieniądze do nas będą spływały. Ostatnio została podpisana umowa na budowę w Dęblinie centrum serwisowego silników Abrams. To jest pierwsze i jedyne w Europie takie centrum i jedno z trzech na świecie. Abramsy, no jednak oprócz tego, że my ich tam będziemy mieli, nie wiem ile dokładnie, ale pewnie z kilkaset, no to większość Europy też jest pewnie w nie wyposażona, więc to powoduje, że te pieniądze będą do nas spływać. No, ale gdybyśmy tego kroku nie wykonali, to na pewno Polska nie byłaby postrzegana tak bezpiecznie. No, tak jak kolega powiedział, no, żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Ja nad tym ubolewam jako człowiek,
ale bronić się trzeba.
Dobrze, że te decyzje też były, bo to też jest takie powiedzenie, że generałowie przygotowują się do wojny, która już była. Całe szczęście, szczęście w nieszczęściu. Mamy przykład, jakie technologie są na współczesnym polu walki, jakie musimy rozwijać, na przykład dronowe, których nie jesteśmy w stanie, no, ten incydent z dronami, które do nas wleciały, pokazuje, że w tej chwili strzelamy z armaty do komarów. I to dosłownie.
Na szczęście musi... nie ma tak dużo.
Tak jest. Także musimy mieć technologię, a mamy technologię SAN, którą już w tej chwili, którą interesują się inne kraje, właśnie technologię antydronową, która jest rozwijana i będzie rozwijana przy okazji programu SAFE.
Więc no, Advanced Protection Systems, nasza gdyńska firma, Ukraińcy korzystają z tego i są zadowoleni na polu bitwy, więc się sprawdziła. Więc mamy tutaj u nas.
Tak, mamy CTM od lat rozwijający wszystkie systemy i to już od bardzo wielu lat. I firmę, która robi świetne systemy.
Ja tylko wrócę do oryginalnego pytania i trochę nawiążę do metafory, bo tam huragany i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że wiatr będzie wiał, tak? To jest tak.
I musimy pandemie też przejdą.
Tak, i musimy być tym mocnym drzewem, dobrze ukorzenionym, przygotowanym na różne sytuacje. I wiadomo, że jak przejdzie wichura dramatyczna i nie wiem, Rosja nagle napadnie na kraje NATO, to my będziemy na pierwszej linii frontu. Natomiast różnica jest też taka, że tu nie wspomniał pan o NATO, a NATO też jest silnym sojuszem. To ja pamiętam, jeszcze pracując w sektorze usług wspólnych, który jest jakoś tam na pierwszej linii, powiedziałbym, wrażliwości na takie decyzje inwestycyjne, to na samym początku też było takie, okej, czy na pewno w Polsce, bo Polska przecież jest tak blisko wojny. To nic, że to są tysiące kilometrów, no ale było myślenie takie, że blisko wojny. To, co pomogło, to reinwestycje firm typu Google czy Microsoft, które pokazały, pewnie z jakimś tam naciskiem politycznym, że Amerykanie tu są, Amerykanie tu będą i to jest bezpieczne miejsce do prowadzenia biznesu. Ford Rzeszowski powstał, no i jesteśmy w jakimś tam stopniu pod tym parasolem i myślę, że to też daje dużo więcej pewności, niż gdybyśmy po prostu działali tak jak do tej pory, albo byli poza takimi blokami mocnymi gospodarczo jak Unia, albo militarnie jak NATO.
Silne drzewa, wiatr głaszcze, hej.
I teraz przechodzimy na rynek pracy. Trwa walka o wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej. Solidarność i OPZZ chcą 5200 zł. Lewica jest za wyłączeniem z płacy minimalnej dodatków, a przedsiębiorcy rwą włosy z głów i mówią, że będą bankrutować i zwalniać. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje płacę minimalną na poziomie 4927 zł brutto, czyli więcej niż dziś o 121 zł. Z kolei przypomnę, minimalna dzisiaj wynosi 4806 zł, co daje na rękę około 3600 zł. Zanim panów zapytam, kto ma rację, przytoczę wpis SMS-a od naszego słuchacza. Jest to ostry wpis. Proszę przekazać, że związkowcy to największe komunistyczne obłudne zakały hamujące rozwój gospodarki. Niech ograniczają swoje bezpodstawnie wysokie zarobki zamiast wyciągać pieniądze prywatne z kieszeni pracodawców. Niech ujawnią swoje dochody lub jak są tacy wspaniałomyślni, niech walczą o prawa ludzi pracy społecznie. Napisał pracodawca pan Mariusz. To jest jedno spojrzenie z jednej strony, a z drugiej strony burzę w internecie wywołał wpis polskiej milionerki, przedsiębiorczyni, która mówi, że ma 2 miliony przychodu, 2 miliony złotych przychodu, ale tylko płaci 5,5% podatku, bo polskie prawo ma takie przepisy, że można sobie poradzić w tej sytuacji i przedsiębiorcy sobie radzą. Więc z jednej strony omijamy system ile się da, z drugiej strony narzekamy, że jesteśmy ucieśnieni mocno przez system podatkowy. Zresztą nasz system podatkowy jest niestety bardzo skomplikowany. A z trzeciej strony, no trudno się dziwić, że ktoś, kto sprzedaje swoje usługi jako pracownik, chce, żeby one były wyceniane. Kto ma rację?
Oj, poruszyliśmy tutaj dużo tematów. Ja jako
Arkadiusz Gasperczyk.
Czuję się wywołany do tablicy po raz kolejny. Po pierwsze, jeśli chodzi o płacę minimalną, to zerknąłem sobie do danych historycznych. 10 lat temu płaca minimalna wynosiła 2000. I teraz sięgamy już do 5, więc jak sobie powyżej o tym pomyślimy, tak, to jest dramatyczne, czy bardzo duży wzrost w ciągu tych 10 lat. Jak patrzymy sobie na przyszłoroczną średnią płacę, to jest w okolicach 10 tysięcy przewidywana, tak? Czyli cały czas operujemy w granicach 50% średniego wynagrodzenia, jeśli chodzi o płacę minimalną, podczas gdy znowu te 10 lat temu oscylowaliśmy wokół 40%. Więc te płace realne, czy spłaszczamy trochę sobie strukturę wynagrodzeń, co prowadzi do tego, że nasze społeczeństwo działa trochę lepiej, bo wszystkim żyje się łatwiej. W sensie mamy przychody, które nie ma takich dramatycznych różnic w wynagrodzeniach, jak chociażby w Stanach, gdzie tworzą się slumsy, czy takie zróżnicowanie społeczne. To tak na dużym poziomie ogólności też mogę pomarudzić, jeśli chodzi o przepisy podatkowe, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń. Akurat w Leo Pharma, czy mój zespół zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń i obsługą taką kadrowo-płacową dla 30 krajów na świecie. I polskie przepisy należą do jednych z najbardziej złożonych pod kątem złożoności różnych przepisów naliczeniowych. I oczywiście są jeszcze inne chlubne historie jak Francja czy Brazylia, natomiast z perspektywy nas jako osób, które muszą wytłumaczyć cudzoziemcom, dlaczego mają składkę taką, taką i jeszcze taką, a to się wlicza, a tamto się nie wlicza, jeśli tak zrobimy, to się będzie wliczało, a tamto się nie będzie wliczało. To jest naprawdę złożony temat. Co do związkowców jeszcze pozwolę sobie, bo tutaj, żeby też nie było tak, że wszyscy pracodawcy jakoś tam dramatycznie patrzą na związkowców. Ja miałem okazję pracować ze związkami zawodowymi kilkukrotnie i mam, wbrew pozorom, bardzo dobre doświadczenia dotyczące tego, że to też może być partner. Jeśli jest partner z jednej i z drugiej strony, to można porozmawiać i ustalić jakieś zasady i to i zwracać uwagę na te rzeczy, na które pracodawcy mogą nie zwracać uwagi. Tak? To, że znowu wrócę do tego porównania między Polską i takim społecznym, czy niektórzy by powiedzieli socjalnym albo socjalistycznym podejściem do zabezpieczenia społecznego, a Stanami Zjednoczonymi, to jeśli poszlibyśmy w taki mocniejszy kapitalizm, no to skończylibyśmy z tym, że musielibyśmy płacić za każdą usługę medyczną oddzielnie i tak dalej, i tak dalej, a jednak mamy trochę inny model pracy, więc myślę, że te związki zawodowe też można, brzydko mówiąc, wykorzystać do tego, żeby nauczyć się, dowiedzieć tego, co w trawie piszcze. I oczywiście są też związki takie, które raczej palą opony i nastawiają się od samego początku na walkę z pracodawcą i na walkę w wojnę i wyciągają najcięższe działa po to, żeby wejść w konflikt i w ten sposób pokazywać, jak są istotne. Więc myślę, że tutaj nie ma takiej jednoznacznej oceny związkowców. Tu bym trochę polemizował i niuansował raczej sytuację.
Rafał Dadej?
Znaczy, no, tu się zgodzę. No, związki związkom nierówne. Znaczy, wydaje mi się, że
człowiek
ci, co palą...
człowiekowi nierówny.
Co palą,
to zależy, z kim rozmawiamy.
Palą, tak jest, ale to nawet już nie chodzi o to, tylko chodzi o ten aspekt, że te związki, które palą opony, to są związki polityczne, a nie związki pracowników. Mhm. Znaczy, działające na rzecz pracowników. Oczywiście zgodzę się. Bezwzględnie. Natomiast jako przedsiębiorca no, nie będę w ogóle ukrywał, że wpis i ta wiadomość pana Mariusza, panie Mariuszu, przyjąłem, bo jestem przedsiębiorcą i poniekąd się zgadzam. I to jest opinia, która przedstawia opinię wielu, wielu przedsiębiorców. Bo teraz, jeżeli mamy te 5200 proponowane przez związki, a też trzeba sobie powiedzieć, że rządowa propozycja to jest niewiele poniżej 5000.
4927.
Tak, więc
przypomnę.
Różnica jest tam 200 iluś albo 300 zł.
Brutto.
Więc,
to też jeszcze.
I teraz to właśnie dochodzimy do sedna, że komunikowana jest 5200 czy tam niecałe 5000, tylko pracodawca zapłaci z tego 7 ponad. Więc to nie jest tak, że na tym się kończy cała zabawa, bo teraz jeżeli, a tutaj w kuluarach sobie dyskutowaliśmy o różnego rodzaju usługach i taką usługą, z której niemal każdy korzysta, czyli fryzjer, dziwimy się, że kiedyś płaciliśmy. Ja się dziwię na przykład, bo fryzurę mam taką, że można to zrobić maszynką i tak mam tak zwane 716, ci co byli w wojsku wiele lat temu, to wiedzą, o co chodzi. Można to zrobić maszynką i ja w tej chwili nie zapłacę mniej niż 80, 90 czy 100 zł, co jest, uważam, dużą kwotą. I dziwimy się, że takie ceny są, ale one są, a kobiety płacą zdecydowanie więcej, no bo jeżeli zakład ma zatrudnić dwie osoby, dać im minimalnie te 5200 czy 5, czy i do tego jeszcze wszystkie dopłaty zrobić, to ma 15 tysięcy niewyjęte. Plus wszystkie opłaty, no to trzeba na tym zarobić. A to nie jest biznes, który jest skalowalny, bo ten zakład może być otwarty ileś godzin i wcale nie można go wypełnić po brzegi klientami. Ale związki zawodowe to też może być partner, rzeczywiście. I tak jak tutaj było powiedziane, może pokazywać, co szczególnie w dużych firmach, co dzieje się, jak ja to mówię, pod kołderką. Bo jeżeli mamy sytuację, w którym pracodawca uważa, że pracownicy są zatrudniani na stanowiskach, które są w czasie nienormowanym, a to oznacza dla pracodawcy, że trzeba wyjeżdżać o 7 i wracać o 20 do domu, bo czas jest nienormowany, to jest pomylenie pojęć, bo ten czas nienormowany czy zadaniowy to jest zupełnie co innego. I więc takie rzeczy trzeba zgłaszać i mówić, że taki pracownik powinien mieć diety, powinien mieć hotele, powinien mieć zapewniony komfort na przykład w narzędziu pracy, czyli samochodem, który się porusza. No, różnego rodzaju rzeczy, które nie zawsze są związane z płacami. Natomiast co do wpisu pani biznesmen, pani bizneswoman, to powiem więcej. Firma w Polsce może w ogóle nie płacić podatku. Od jakiegoś czasu mamy instytucję CIT-u estońskiego i się płaci zero. I ja mogę też powiedzieć, że w jednej ze spółek nie płacę żadnego podatku, bo jestem na CIT-ie estońskim. Póki firma nie wypłaci tego w formie dywidendy, to podatku nie płaci. Ale to jest kompletna bzdura. I ta pani też włożyła może kij w mrowisko. Nie sądzę, żeby mówiła to nieświadomie, bo płacimy PIT 4 od pensji pracowników, czyli to, co odprowadzamy jako zaliczki. Płacimy VAT, płacimy podatki w akcyzie. Jeżeli mamy samochody, kupujemy paliwo, płacimy podatek. Więc nie ma czegoś takiego, że przedsiębiorca płaci 5%. No, mówię, jeżeli chce, to może płacić zero nawet. Ale wszystkie inne podatki są właśnie tak skonstruowane, żeby te firmy płaciły również inne wszystkie daniny, które w tym są. Więc opowiadanie, że płacimy 5%, to no mówię, jest trochę bzdura. To tak jak mylić marżę brutto z EBITDA i z zyskiem netto.
Znaczy, to są nie. Zupełnie... Ona powiedziała, że ona płaci. To podała swój własny przykład. Chciała pokazać, że po prostu nasze prawo pozwala na takie rzeczy, ale oczywiście, z drugiej strony ona się nie zgadza z lamentem pracodawców a propos kosztów pracy. Bo stwierdziła, że nasze prawo jest tak skonstruowane, że jak ktoś chce sobie obniżyć te wszystkie wydatki, to zrobi.
To znaczy, i to właśnie jest to, że tak nie powinno
być. Tak nie powinno być, właśnie. Tak. Wszyscy ale powinni też płacić podatki, to znaczy, i powinno być to czyste, jasne i klarowne.
Znaczy, ja uważam, że trzeba być też fair w stosunku do pracowników. I oczywiście prawo może być tak skonstruowane, bo jest instytucja B2B i są różne inne rozwiązania, umowy zlecenia albo płacenie pod stołem. I takie przypadki też są znane. Ale oczywiście na to stać duże firmy. Zakładu fryzjerskiego założę się, że nie stać na to, żeby zrobić taką optymalizację podatkową i taką strukturę zatrudnienia, bo tam nawet nie ma struktury zatrudnienia jakiejś, żeby tego uniknąć.
No, trzeba wydać się na dobre biuro albo na prawników. Ale wróćmy do płacy minimalnej. Propozycja Lewicy, która chce wyłączenia z wysokości minimalnego wynagrodzenia dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, premii i nagród. Może to jest jakieś wyjście? Czy dałoby się to zrobić, zostawiając na przykład płacę minimalną na obecnym poziomie?
Znaczy, inaczej, poszerzę to trochę, bo część rzeczy już jest wyłączone, chociażby dodatki jubileuszowe i tak dalej, więc tam oczywiście można dodefiniowywać, co to znaczy. Ja bym poszedł jeszcze dalej i zaczął myśleć o tym, żeby zregionalizować płacę minimalną. Bo wynagrodzenia, które mamy na Pomorzu, są nieco inne niż na Warmii i Mazurach, inne niż na Podlasiu i tak dalej. I tak patrząc już mocno teoretycznie od strony ekonomicznej, taki jest wskaźnik, który pokazuje właśnie tą relację płacy minimalnej do średniej, to my już powoli jesteśmy w czubie europejskim i fajnie byłoby to zniuansować właśnie na poziomie regionalnym.
No ale ekonomiści powiedzieli, że wtedy w tych mniejszych miejscowościach stamtąd wszyscy specjaliści uciekają do miast, nauczyciele uciekają do miast, tam nie będzie komu pracować.
Gdyby tak było, to już by
pouciekali. A lodówka kosztuje tyle samo w całym kraju.
Gdyby tak było, to już by pouciekali. Niektórzy wolą mieszkać w mniejszej miejscowości, bo lubią.
Ale nie ma regionalizacji płac, tak?
Tak. No, natomiast oficjalnie nie ma. Zobaczymy, jak to będzie po wejściu dyrektywy o transparentności wynagrodzeń, czy kryteriów wynagrodzeń, tak to bym nazwał.
A to ciekawe, rzeczywiście.
Z perspektywy takiej, jakie kryteria będą pracodawcy wykorzystywać, bo może też być tak, że w jakichś regionach będą płacić nieco mniej, bo koszty życia będą niższe i będą znajdować wyjaśnienia pod tym kątem. Zobaczymy, jak będzie. Na razie będziemy przekraczać termin, który narzuciła nam Unia, czy ustaliliśmy w ramach Unii Europejskiej i pewnie od przyszłego roku dopiero będziemy widzieć efekty w Polsce. Więc jedna rzecz to jest płaca minimalna, a druga rzecz to jest inspekcja pracy, która właśnie takie optymalizacje typu umowy cywilnoprawne, B2B i tak dalej, to właśnie dostanie oręż do tego, żeby weryfikować i ewentualnie nakładać decyzje administracyjne, od których znowu będzie można się odwoływać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kierunek jest taki, żeby faktycznie eliminować te, użyję tego słowa, patologie rynku pracy. Mam nadzieję, że to pójdzie dalej i też zajmiemy się tym, żeby upraszczać system i eliminować wyjątki od wyjątków, które powodują tyle, że po prostu wszyscy szukają jakichś obejść dla samych siebie.
Mhm. Znaczy ja się zgodzę w 100% i też nieraz mówiłem, że regionalizacja pensji, wynagrodzeń powinna nastąpić. Nie do końca zgodzę się z argumentem, że wtedy wszyscy wyjadą, bo rzeczywiście już by wyjechali, a nie każdemu jest po drodze z Suwalszczyzny wyjeżdżać do Warszawy, bo w Mazowieckim wcale nie jest tak różowo, ale w Warszawie na pewno łatwiej
o.
Tak, ale nie wszyscy, nie zawsze. A z drugiej strony, jeżeli tam są inne koszty pracy, to będą takie same działania jak to, że tutaj firma rzeczonego kolegi powstała w Polsce, a nie w Belgii czy w Holandii, bo zakładam, że też jakieś kryterium to był dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, ale tańszych mimo wszystko niż ci sami pracownicy nagradzani w euro w Holandii na przykład. Więc nie wiem, ale domyślam się, że tak jak wszystkie shared services, tak tutaj też miało to miejsce. Więc jeżeli jakaś firma ma powstać na tej rzeczonej Suwalszczyźnie, to być może, że powstałaby tam ze względu na to, że tam oprócz jeszcze tego, że nie wiem, ewentualnie jakieś podatki czy inne opłaty, czy zachęty gmin się pojawiają, to być może, że też właśnie te pensje, co kiedyś miało znaczenie, bo
no,
tak
to ja
bo
rozumiem, tak że dojdziemy do kolejnej patologii i zaczną tam
zakłady
powstawać firmy, a zostaną zamykane w tych większych
ale
aglomeracjach.
To jest tak zwana niewidzialna ręka rynku i niestety, ale
nie jest ona
tam,
najlepsza.
Gdzie politycy. Oczywiście, ale wtedy to jest tak jak z systemem demokratycznym. Nie jest idealny, ale nie wymyślono nic lepszego. I tutaj mamy taką samą sytuację. No są pewne prawidła gospodarcze i tak jak jest podaż i popyt i chcielibyśmy mieć pewnie komunizm, że jak firma istnieje, to musi mieć popyt na swoje produkty i każdy musi mieć zatrudnienie, ale niestety ten system już jest dawno miniony i w tej chwili mamy gospodarkę wolnorynkową.
Jeżeli która będziemy się bardzo zmienia w tej chwili.
Oczywiście, że się
w
bardzo
takim
zmienia.
Momencie, ale że nie wiem, czy dotychczasowe prawidła gospodarcze się sprawdzą.
Ale wszystko się zmienia. Natomiast już sobie powiedzieliśmy, że jak będziemy w tym tempie podnosić wynagrodzenia, to za chwilę będziemy mieli 10 tysięcy i naprawdę już wtedy nikogo nie będzie stać na tego fryzjera.
Tak, to jedno zdanko na koniec. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że shared serwisy mają jeden z najniższych odsetków osób na płacy minimalnej, więc jak rozmawiamy o podnoszeniu płacy minimalnej, to serwisy są najmniej dotknięte w tym. Myślę, że raczej dotyczy to budownictwa, właśnie usług typu fryzjerskie, kosmetyczne i tak dalej, a niekoniecznie wysoko wykwalifikowanych ról w tym sektorze.
Że już nie wspomnę o naukowcach, którzy chcieliby powiązania płacy minimalnej ludzi nauki z średnią krajową, która wynosi ponad 9 tysięcy złotych brutto. No, zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. Na pewno będziemy do tematu wracali. Co tu zrobić, żeby wilk był syty i owca cała i żeby nie dochodziło do kłótni. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultant, Arkadiusz Gasperczyk, dyrektor w firmie Leo Pharma. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka.